Życie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy mówili o szczególnej sobocie, o szczególnym sabacie, ponieważ wszystkie te wydarzenia wydarzyły się jednego dnia, o których dzisiaj czytaliśmy. My byśmy powiedzieli, piękna niedziela to była, no, a to była akurat sobota, szabat to był. I niezwykłe jest to, jak budujące wydarzenia miało wtedy miejsce. Uzdrowienie opętanego i teściowej Piotra. Oczywiście Jezus uzdrowił jeszcze wielu innych ludzi tamtego dnia. I taka myśl, z którą chciałbym, żebyśmy rozważali ten fragment. Kiedy wielka światłość wkracza w głęboką ciemność lub w głębokie ciemności. I są to słowa, które oczywiście zostały zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 4, wersety od 12 do 17. Musimy zbierać poszczególne fragmenty, aby odtwarzać to, co się działo w życiu Jezusa, dlatego że każdy z ewangelistów miał trochę inny cel przedstawienia życia Jezusa pod trochę innym kątem. Na przykład z Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza można by odnieść wrażenie, że działalność Jezusa trwała rok. Natomiast dzięki Janowi wiemy, że trwała około 3 lat. Choćby ze względu na to, że mamy przynajmniej 3 święta Paschy w tej Ewangelii. I fajnie, że Jan napisał swoją Ewangelię i uzupełnił to, czego nie było w pozostałych, tych, które nazywamy synoptycznymi. A więc my, Ewangelia Mateusza, rozdział 4, weźmy teraz wersety od 12 do 17, przeczytajmy wspólnie. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona, ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: opamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Jezus wychował się i dorastał w Nazarecie, tak? Wiemy dobrze z opisów ewangelistów, ale wraz z rozpoczęciem swojej służby opuścił je na rzecz Kafarnaum. To miejsce stało się jego miejscem zamieszkania. Galilea to rzeczywiście piękne, żyzne tereny. Jeżeli jesteśmy w Izraelu i zaczniemy od Jerozolimy, tak jak mówiłem, to skała, piasek, taki kolor, powiedziałbym, pustynny lub biały, dużo tych takich jasnych kolorów i mało zieleni, chyba że jest to taki, jest to zieleń posadzona przez nie wiem, no, służby miejskie. No, drzewa oliwne. Kiedyś było ich rzekomo dużo. Teraz są głównie ze względu na dookoła Jerozolimy, ze względu na turystów, żeby móc zobaczyć, jak one wyglądały. Ale co innego Galilea, wjeżdżasz i takie polskie Mazury, zielono, soczyście, niesamowita różnica, po prostu zupełnie inny teren. Kafarnaum położone było nad brzegiem Jeziora Galilejskiego i było idealnym miejscem do prowadzenia misyjnej działalności na obszarze całej Galilei i nie tylko. I wiemy, że Kafarnaum było osadą rybacką. Mieszkało w niej około 1000 osób. Tylu było mieszkańców. Osada rybacka, ale również z takim zacięciem handlowym. Był tam urząd celny. Dzierżawił go kto, wiemy? Mateusz, prawda? Drugie imię Lewi. Stacjonował tu oddział rzymski. I blisko było stąd do kąpielisk siarczanych w Hammat i do rezydencji tetrarchy Heroda w Tyberiadzie. dlatego w naturalny sposób ściągało tu mnóstwo ludzi z całej okolicy, również za sprawą szlaku handlowego Via Maris, prowadzącego z Egiptu przez Damaszek do Mezopotamii. I tu prowadzili i tu mieszkali, prowadzili swoją działalność gospodarczą uczniowie Jezusa, niektórzy: Piotr, Andrzej, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, jak również ten wspomniany Mateusz. I jak czytamy, Galilea to po prostu znaczy okręg. Dodawano pogan. Właśnie dlatego, że tam była ludność wymieszana. Była ludność żydowska, ale również ludność o innym pochodzeniu. Stąd określano trochę tak, nie wiem czy z pogardą, ale Galilea pogan. Galilea pogan. Tak więc w Galilei mieszkali ludzie pogrążeni w szczególnej, głębokiej ciemności. I właśnie w takim miejscu zamieszkał Jezus. To jest z tych słów wynika. Aby się wypełniły słowa proroka Izajasza. A więc Jezus wybrał takie miejsce na mieszkanie. Ludzie z reguły wybierają tak. Tam, gdzie jest spokojnie, tam, gdzie sąsiedzi, prawda, przewidywalni i tak dalej. A Jezus wybrał takie miejsce. Głębokiej ciemności, bo te słowa cień śmierci u Izajasza oznaczają głęboką ciemność. Głęboko. Czyli jakiś taki głęboki dół i ciemny dół. Lub może jeszcze głębiej. A więc w głębokiej ciemności zamieszkała światłość wielka. Jak Jan napisał, że światło świeci w ciemności, ale ciemność jej nie przemogła. To jest niezwykły obraz tego, między jakimi ludźmi żył Jezus i jaki miał wpływ. My czasami z trwogą mówimy o jej, żeby ten człowiek czy tamten nie miał złego wpływu na mnie. A Jezus mieszkał pośród takich ludzi. Pewnie co dom, to film można by było nakręcić, co jakaś rodzina, to jakieś niesamowite losy. I Jezus był pośród nich, bo oni potrzebowali nadziei, pomocy, Ewangelii. No dobrze, i przeczytajmy teraz Ewangelię Łukasza, rozdział 4, bo tę historię będziemy rozważali w czasie tego kazania w oparciu o relację Łukasza, nie Marka. Marka przeczytaliśmy tak, żebyśmy mieli szerszy kontekst. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, od 31 wersetu. Wstąpił do Kafarnaum, do miasta galilejskiego i nauczał ich w sabaty. Zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. W synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno: ach, cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim ty jesteś, święty Boży. Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A demon rzucił go na środek, wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. Zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą: cóż to za mowa, że mając władzę i moc nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą. I rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscowościach okolicznej krainy. Jezus nauczał w charakterystyczny sposób. To było pełne łaski, jakiejś takiej zachęty. Ludzie słuchali i można powiedzieć prawie, że wstawali w czasie tych kazań. Byli tak zachęceni, tak dotknięci obrazem Boga, jaki Jezus przedstawiał w przypowieściach, jaki Jezus przedstawiał w takim bezpośrednim nauczaniu. Ono budowało wiarę ludzi. Oni nawet jeżeli mieli pogmatwane życie, zaczynali podnosić wzrok z podłogi ku górze z nadzieją, że tam rzeczywiście jest Bóg, kochający Ojciec, który jest gotowy odnowić ich życie. I że to, że tam patrzą, nie spotka ich żaden grom z nieba, tylko wyciągnięta będzie ręka Ojca, który ich podniesie. I kiedy Jezus głosił, to oni mieli prawie że pewność namacalną, że to, co On mówi, to się zaraz stanie, dosłownie za chwilę. Dlatego tak odpowiadali z wiarą na to poselstwo, reagowali na nie, jak moc mający. To, co mówi, jest w stanie sprawić. To nauczanie tego dnia również wywołało reakcję. I zobaczcie, tam u Łukasza jest napisane, że on mówił, nauczał w sabaty, czyli to już było któreś z rzędu nauczanie. Bo wiara człowieka, no, to nie buduje się po prostu po 15-minutowej rozmowie. Nieraz trzeba wielu spotkań z kimś i po prostu mówienia mu o tym, jak dobry jest Bóg, co Bóg może, żeby to się przebiło przez taki pancerz ludzkiego i nie wiem, winy, niewiary i wielu innych rzeczy, prawda? I Jezus głosi już kolejny raz i znowu widzimy, że ludzie są poruszeni. Zdumiewali się, czyli byli pełni entuzjazmu, podziwu, podniesieni na duchu, zyskali zachętę zbliżenia się do Boga, podekscytowani, ale również tacy, no, przepełnieni czcią. Ale była jeszcze inna reakcja. I chciałbym, żebyśmy trochę ten obraz, tak wiecie, odmitologizowali. Bo mamy takie czasami wyobrażenia, wiecie, takie bardzo przekoloryzowane. Ale jak czytamy ten opis Łukasza, to widzimy tutaj człowieka, który wcale nie ma jakichś rozwichrzonych włosów, nie wygląda na to, żeby się ślinił i coś mu tu uciekło po brodzie, tylko widzimy człowieka, który jest również pouczony, poruszony tą nauką, ale w zupełnie inny sposób. Jest zdenerwowany, byśmy powiedzieli, tak kolokwialnie wkurzony tym, co usłyszał. I mówiąc wprost, w bardzo nieładny, niefajny sposób zwraca się do Jezusa i mówi, czemu wtrącasz się w nasze sprawy? Bo tak można byłoby przetłumaczyć również to zdanie. To w ogóle nie są twoje sprawy. Czemu się tutaj wtrącasz w nasze życie, tak? Albo dalej, twoje działania nas zgubią, człowieku. Zgubią nas. A więc to wcale, wiecie, nie musiał być taki ktoś, kto gdzieś się, nie wiem, tarza, w rozdartych ciuchach chodzi, ale człowiek, który, no, zagotował się na nauczanie Jezusa i wiemy, dlaczego tak się stało, bo miał nieczystego ducha. I to jest w tej historii niesamowite, bo z opisu Łukasza wynika, że to nie było miejsce, gdzie ten człowiek powinien był być i mieć wpływ na to miejsce. Bo ten nieczysty duch oznacza również niestosowny, nie na miejscu. Niestosowny, nie na miejscu. I to nie chodzi o to, że ludzie w takim stanie nie powinni być przyprowadzani, żeby się o nich modlić, tylko chodzi o to, że ten człowiek miał wpływ jakiś na ludzi z synagogi. Jezus w sposób stanowczy natychmiast zareagował krótkim, my mamy zamilknij, ale dosłownie to jest zamknij się. Ostro. Tutaj tłumacz zmiękczył to na potrzeby lektury, a dosłownie znaczy załóż kaganiec. Tak się zwrócił do tego człowieka, nie? A potem dodał z autorytetem, wyjdź z niego. Wyjdź z niego. I dzieją się rzeczy, no, niesłychane, bo demon szarpnął tym człowiekiem, tak jakby chciał mu coś złego zrobić. Na środek sali, czy tego miejsca, gdzie ludzie byli zgromadzeni, po czym wyszedł z niego. I Łukasz wypytywał, bo widzimy, na co zwraca uwagę. Każdy z nich zwracał na coś innego i zwrócił uwagę, nie robiąc mu szkody. A więc to znaczy, że były przypadki egzorcyzmów, gdzie ludzie wychodzili z tego poturbowani. Trochę czytam też na ten temat. I wiem, że niektóre egzorcyzmy kończyły się śmiercią na przykład człowieka opętanego. Wyszedł, nie robiąc mu krzywdy, ponieważ Jezus nie pozwolił, ponieważ Jezus znalazł się w samym centrum tych wydarzeń. I znowu, jaki jest efekt? Zdumienie ogarnęło wszystkich, czytamy. To jest podziw połączony z zachwytem i lękiem w obliczu dzieł, które wykluczają, wykraczają poza naturalne możliwości człowieka, więc ludzie się zorientowali, to nie jest normalne, to co się wydarzyło, to jest Bóg. To jest Boże dzieło. I zobacz, jaka jest reakcja. Ludzie są przepełnieni bojaźnią, taką zdrową, czcią do Boga, po prostu są dotknięci żywo. Bóg jest pośród nas. Ale zobaczcie, jaki bezczelny jest diabeł i jaki on jest w swojej naturze. On chce zająć miejsce, które się mu nie należy. On chce mieć wpływ tam, gdzie go nie powinien mieć. On często jest nie na miejscu i w ogóle się tym nie przejmuje. My czujemy coś takiego, że jak to nie jest miejsce dla nas, tak się nawet, prawda, człowiek się zorientuje, to przepraszam, ale diabeł nie ma w ogóle takich skrupułów. Jeżeli nie wyczuje i nie rozpozna, że ludzie wierzący znają swoją pozycję w Chrystusie i mówią mu stanowcze nie, to on nie ustąpi. To on po prostu nie ustąpi. On zajmie miejsce, które jest nieprzygotowane dla niego. Zobaczcie, apostoł Piotr napisał takie słowa: bądźcie trzeźwi, trzeźwo patrzcie i czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Nie myślmy, że on chodzi z dala od wierzących. Bynajmniej. On w owczej skórze przyjdzie, siądzie i zacznie swoje działania. Przeciwstawcie mu się jak? Mocni w wierze. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Diabeł obserwuje człowieka wierzącego. Momentalnie wyczuwa niewiarę, wątpliwość, potępienie. I kiedy coś takiego widzi, nie zrobi kroku do tyłu. Nie przestraszy się, nie uszanuje. I apostoł Piotr mówi, przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Jego porykiwania mają konkretny cel. Po pierwsze zastraszenie i widać, kto nie ma wiary, ale również są zapowiedzią jego zamysłów. On działa po to, by unicestwić, pochłonąć. Tylko taki cel. I kiedy myślę o tym, że tam w Kafarnaum był człowiek, który miał takie zamysły i był takim narzędziem w rękach diabła, to jedno jest pewne. Los tych ludzi jako wspólnoty mógł być policzony. Mógł być policzony. Gdzie diabeł jest nie na miejscu? Gdzie nie powinien mieć nic do powiedzenia? Gdzie na miejscu jest zwrócenie się do niego słowami Pana Jezusa? Zamilknij, zamilcz, wyjdź stąd. Mówiliśmy o tym już wcześniej. Nic nie powinien mieć do powiedzenia odnośnie mojego i Twojego życia jako dzieci Bożych. On rozmawia z Jezusem. Jeśli jesteś Synem Bożym, to nie Twoja sprawa. Nie Ty będziesz mówił, czy jestem dzieckiem Bożym, czy nie, czy jestem Synem Bożym, czy nie. Jezus o tym mówi. Słowo Boże mi o tym mówi. I Biblia nas uczy, żeby nie poświęcać Jemu czasu, nie zwracać na Niego uwagi, nie koncentrować się na Jego osobie, tylko na Jezusie. I słuchać tego, co Jezus ma nam do powiedzenia. Również powinniśmy być trzeźwi i czuwać, czy nie ma wpływu na nasz zbór. Właśnie przez jakiegoś rodzaju formę, nie wiem, kontroli, czy nacisku, czy wpływu, który jest ewidentnie nieboży. I znowu zbór musi być trzeźwy, musi czuwać, ponieważ to nie jest miejsce dla niego. On nie powinien mieć wpływu na zbór, na wierzących i na decyzje. Nie powinien mieć wpływu na nasze domy, na nasze rodziny, na relacje między nami. Nie powinien mieć wpływu. Zobaczcie, co Jezus zrobił. Był moment, kiedy Piotr posłuchał jego podszeptów i Jezus był po prostu od razu. Zwrócił się do niego bardzo ostro. Idź precz ode mnie, szatanie. Nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Bardzo, myślę, ważna i cenna lekcja. Naszą osobistą odpowiedzialnością jest rozpoznać Jego wpływ w moim życiu, w życiu moich bliskich, mojej rodziny i w mądrości przeciwstawić się Mu. Mocni w wierze, pouczeni przez Słowo, jednomyślni. Moją i Twoją odpowiedzialnością jest przeciwstawić się takim wpływom w zboże, nie godzić się na nie. To jest, myślę, bardzo ważna rzecz. Spróbujcie wyobrazić sobie tych wszystkich ludzi pełnych zachwytu do Boga po tym, co się wydarzyło. Oni wychodzą z tego nabożeństwa podekscytowani. Mówią, jejku, Bóg naprawdę jest wielki. On naprawdę jest ponad. Jan napisze, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Właśnie taka różnica między Ewangeliami synoptycznymi i Ewangelią Jana. W Ewangeliach synoptycznych Bóg działa w odpowiedzi na wiarę, a u Jana to, co Bóg robi, buduje wiarę człowieka. Gdyby spojrzenie z zupełnie różnych stron. I widzę ludzi wychodzących z takim szacunkiem, z lękiem, taką czcią. I widzę też ucieszonych uczniów. Może nawet dumnych, wychodzących z Jezusem, opuszczających synagogę, a to dopiero początek. Ludzie się rozchodzą, tak jakby ktoś wrzucił kamień do wody. I te kręgi się rozchodzą. Wiadomość płynie, jest sabat, pamiętajmy. A więc ludzie wracają do domów i opowiadają, co się wydarzyło, a w tym czasie Jezus z uczniami idzie do Piotra i czytamy tam relacje o tym, co się tam dzieje. Wyszedłszy z synagogi, wstąpił do Szymona, a teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawiali się u niego za nią. Stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę i ta opuściła ją i zaraz wstawszy usługiwała im, a gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzili ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły, Ty jesteś Synem Bożym. A on gromił je, nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż On jest Chrystusem. A gdy nastał wieczór, wyszedł stamtąd i udał się na pustkowie, a tłumy szukały Go, doszły aż do Niego, zatrzymały Go, by nie odchodził od nich. On zaś rzekł do nich, muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany i kazał w synagogach galilejskich. A więc synagogi Jezus wraz z uczniami udaje się do domu Piotra, ponieważ bliscy jego teściowej, może sam Piotr, może żona Piotra, nigdy nie widzimy jej bezpośrednio w relacjach, więc nie wiemy, czy żyje, czy nie. Ale ludzie się wstawiali za teściową. I Łukasz jako lekarz zaznacza, która miała wielką gorączkę, tak? W przeciwieństwie do małej, ta była naprawdę groźna. Mało się nikt nie przyjmuje, tak jak my czasami się przeziębimy, to kto tam zważa na 37 i coś. Ale to była wielka gorączka i ona była groźna. Myślę, że każdy z nas, kto na przykład choruje na anginę, to wie, co znaczy nagły skok gorączki na ponad 40. Ja miałem parę razy taką wątpliwą przyjemność, ale dzięki tutaj wujkowi już anginę mam za sobą i dzięki Bożej łasce i mądrości no dzisiaj już nie pamiętam, co to angina, ale mam wspomnienie. Jechałem samochodem i czuję, że ta angina dobiera się do mnie i po prostu czuję, jak gorączka rośnie i wszystko mi się ściąga, twarz mi się ściąga. Ręce mi się ściągają od tej szybko rosnącej gorączki, prawda? I w pewnym momencie mówię do Adama Sewryna, słuchaj, musimy się zamienić. Ja już nie jestem w stanie prowadzić samochodu. I się przesiadamy. I pamiętam te 2 godziny, 2,5 jazdy. Ja byłem prawie już, nie byłem w stanie chodzić, nie widziałem, co w ogóle się dzieje. On ledwo wprowadził mnie do mieszkania, pomógł położyć się tam, Monika zaraz kładła kompresy, ale wysoka gorączka, to nie wiesz, co się dzieje, ona wykańcza człowieka, tak, bo to jest nawet bardzo niebezpieczne i tak dalej. I to była wysoka gorączka. I widzimy, że z opisu Łukasza bliscy wstawiali się za nią u Jezusa, usilnie prosili. To powinno nas uczyć trochę, by się nie zniechęcać, kiedy się modlimy. Usilnie prosili, to jest konkretna postawa takiej determinacji, powiedziałbym, mocniej w wierze, tak? I to, co Jezus robi w odpowiedzi na ich usilną prośbę, jest bardzo wymowne. 39 werset, zobaczcie. To jest obraz tego, kim On jest i jak, w jaki sposób panuje nad swoimi, stanowszy nad nią. Stanowszy nad nią, zgromił gorączkę. Ta opuściła ją i zaraz stawszy usługiwała im. No, jak masz wysoką gorączkę, to ty za szybko nie wstaniesz. I to jest niesamowite, że po prostu Jezus staje nad nią, dokładnie tak samo zwraca się do gorączki jak do demona, zgromił ją, ona opuszcza teściową i czytamy, ona wstaje i zaczyna im posługiwać. Jezus przywraca ją, można powiedzieć, do usługi, do posługi, do tego zadania, do którego kulturowo i nie tylko była przygotowana i które pełniła. Tak może moglibyśmy też spojrzeć na te dwie dzisiejsze historie pod kątem zboru i służby. Tego, że Jezus czuwa nad swoim ludem i że Jezus przywraca tych, którzy zostali powaleni. Prawda? Niezwykły obraz. Jezus staje nad nią w autorytecie. Tego, który stoi na czele i podnosi ją z niemocy. Właśnie zachodzi słońce. Szabat dobiega końca. Ludzie tego czekają, aż zacznie się kolejny dzień, bo nie można nosić w szabat chorych. I słońce zaszło i nagle zaczyna się. Ludzie przychodzą, niosą tych chorych na plecach, na noszach do tego domu Piotra. I jest niezwykły obraz i chciałbym, żebyśmy to sobie wyobrazili, jak Łukasz pisze o tym, że on kładł na wszystkich ręce. To jest obraz, że wiecie, że On z każdym z nich rozmawiał, słuchał, modlił się o nich. I czytamy, wielu z nich uzdrowił, wielu z nich uzdrowił, z wielu z nich również wypędził demony. Wielka światłość weszła w głęboką ciemność, w głębokie ciemności. Taki intensywny czas usługi polegający na rozmowie, na słuchaniu, na modlitwie bywa bardzo wyczerpujący. I Pan Jezus już prawie nad ranem, czytamy, oddala się, by się modlić, ale też by znaleźć posilenie, by to wszystko oddać Bogu. I zobaczcie, czytamy, że tłumy szukają Go. Łukasz to opisuje, doszły aż do Niego. Gdzie On był, że aż do Niego doszły? I prosiły, aby od nich nie odchodził, aby z nimi pozostał. Ale to jest też taki obraz trochę naprowadzający wierzących, jak mają w modlitwie postępować. Mają być mocni w wierze? Mają prosić usilnie? Mają dojść aż do Niego? Znaleźć, dojść aż do Niego. I wtedy Jezus mówi im, muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. I kazał w synagogach dokładnie Judejczyków. Tutaj zostało to tak trochę naprowadzone w Galilei, ale dokładnie chodzi o synagogę Judejczyków. Właśnie kiedy wielka jasność wchodzi w głębokie ciemności, takie rzeczy się dzieją. I Jezus w ten sposób niósł ludziom nadzieję. I wiecie, jak patrzę na ten obraz, to po pierwsze myślę, że to nam wiele mówi na temat tego, na co możemy liczyć jako wierzący, jako zbór, kiedy będziemy trwali w modlitwie, bo Jezus, On troszczy się o swoje zbory. On ma na pieczy swoje zbory. On ma na pieczy tych, którzy stanowią część tych zborów, tak? Są integralną częścią. Strzeże naszych domów, naszych rodzin, ale my musimy być ludźmi, którzy czuwają, są trzeźwi, ludźmi wiary, ludźmi, którzy chodzą w usprawiedliwieni, uświęceni tą sprawiedliwością i świętością Chrystusa. Światło noszą Jezusowe w sobie. Nie tylko Ewangelię, ale to życie Chrystusa jest w nas. Jezus chce, abyśmy byli ludźmi, którzy mają troskę o siebie, o zbór, ale również, słuchajcie, co jest powiedziane, o inne miasta, o inne miejscowości. Ludzie potrzebują Jezusa. Ostatnio byłem, odwiedziłem Stanisława w Knyszynie. Jak to bywa, mówi, no są twoje urodziny, mówi, nie, nie są, tam, jak zwykle jest tam, 10 dni później są. Mówię, mówi, ostatnio z bratem Brzozowskim było podobnie. Niby te urodziny okrągłe, okazało się, że 3 więcej na liczniku i też byliśmy źle poinformowani. I tak rozmawiamy, poznałem jego historię, byłem poruszony. Po prostu zdjęcia wszystkie opowiadał o swoim nawróceniu. Poszliśmy na miasto, jeżeli, na miasto, no. I wiecie co, ja się pytam, kto tu jest wierzący w tym Knyszynie? A on mówi, tylko ja. Czyli ma takie poczucie, że jest sam. Nie zna żadnych braci, sióstr w tym mieście. I tak pomyślałem sobie, a czy my nie moglibyśmy głosić tam Ewangelii? Wiem, że gedonici tam jeżdżą, mają spotkania. I to dla niego też jest ważne. Ale są miejscowości dookoła nas, gdzie po prostu nie ma zborów. No nie ma zborów. I światło nie świeci. I sól nie oddziaływuje cały czas. A wydaje mi się, że patrząc na to, co robił Pan Jezus, On zachęca nas, byśmy szli w takie miejsca. Byśmy szli w takie miejsca. By to było taką naszą tęsknotą i pragnieniem. I byśmy nieśli tam Ewangelię i prawdziwe życie. Życie Jezusa Chrystusa.